Dzisiaj Słowo Boże mówi nam o kolejnym spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem. Najpierw zobaczmy, że ci uczniowie w pierwszy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania, są w drodze do Emaus, odchodzą z Jerozolimy. Jest wiele komentarzy do tego fragmentu Ewangelii. Ale też kiedyś napotkałem na taki komentarz, który mówi o tym, że właściwie Emaus to jest miejscowość, która nie istnieje. Nie mamy dzisiaj pewności, gdzie Emaus się znajdowało. Słyszymy w Ewangelii tylko, że było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. Ale tak naprawdę do dnia dzisiejszego dokładnie nie jesteśmy w stanie ustalić, co to za miejscowość, w którym kierunku szli uczniowie. A więc można tą drogę widzieć jako ucieczkę donikąd, jako ucieczkę do jakiejś mrzonki, jako ucieczkę z Jeruzalem, podobną jak podejmuje ten człowiek, który udał się z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. A więc zawsze jest to pewien symbol drogi odejścia z domu Ojca, odejścia od Pana i pójścia gdzieś w coś innego, w coś, co pozornie oferuje nam poczucie bezpieczeństwa. Oni uciekali z Jerozolimy, bo bali się o swoje życie, bali się, że spotka ich to samo, co spotkało Jezusa. Uciekają, ponieważ są rozczarowani tym, co się stało. Spodziewali się czegoś innego. Mieli swój pomysł na Jezusa, na pójście za Nim, na relację z Nim, na to, jak ma wyglądać Jego mesjańska misja, a myśmy się spodziewali, że właśnie On wyzwoli Izraela, ale Żydzi spodziewali się Mesjasza politycznego, spodziewali się jakiegoś nowego porządku, dobrobytu zewnętrznego, społecznego, politycznego. Jezus przyszedł po coś zupełnie innego. Jezus pokazuje, że zmiana także tego porządku zewnętrznego jest możliwa tylko przez nawrócenie serca człowieka, kiedy człowiek na swojej drodze odkryje Boga. Myślę, że każdy z nas może odnaleźć się w tych dwóch uczniach i to jest też piękne w tej Ewangelii, że znamy jednego z imienia. Ewangelista mówi, że miał na imię Kleofas, ale drugi jest anonimowy. Po to, żeby każdy z nas mógł się odnaleźć w tym drugim, mógł odnaleźć swoje miejsce w tej Ewangelii, mógł zobaczyć, że każdy z nas nieustannie, każdego dnia daje się zwieść, daje się zaprosić na taką dezercję, ucieczkę od Jezusa, szukając jakiegoś raju, będąc często rozczarowanym tym, co Jezus mi oferuje, będąc rozczarowanym historią mojego życia, tym, co jest realne w moim życiu, tym, co jest krzyżem, uciekam od śmierci, boję się, jestem niezdolny, żeby stracić swoje życie z Jezusem. Taka jest nasza sytuacja, mimo że Jezus zmartwychwstał. I zobaczcie, kiedy oni rozmawiają z Jezusem i opowiadają o tym wszystkim, co się stało, wtedy mówią o tym, że prawda o zmartwychwstaniu, którą przynoszą kobiety, wcale nie dała im pokoju serca. Mówią, przeraziło nas to, że niewiasty przyszły i powiedziały, że widziały aniołów i zapewniają, że on żyje. A więc prawda zmartwychwstania nie jest łatwa do przyjęcia, kiedy nasze serce jest na uwięzi, kiedy nasze oczy są na uwięzi, kiedy nie umarł w nas stary człowiek. To prawda o zmartwychwstaniu może nas przerażać. Może być ciężarem nie do uniesienia. I wtedy zaczynamy uciekać. Zaczynamy uciekać przed Bogiem w różne rzeczy. Warto dzisiaj zadać sobie pytanie, co jest moim Emaus najczęściej? Gdzie ja uciekam przed Jezusem zmartwychwstałym? Gdzie szukam schronienia? Kiedy jestem rozczarowanym swoim życiem, swoją historią, kiedy nie idzie tak, jakbym się spodziewał, kiedy w moim sercu przychodzi smutek, zwątpienie w obecność Chrystusa pośród nas. Ale piękne jest w tej Ewangelii, to jest dobra nowina, że w tych naszych ucieczkach do Emaus Jezus nas nie zostawia. On nieustannie nam towarzyszy, on się zbliża. Ale zobaczcie, znowu przychodzi taki, że go nie rozpoznają. Bóg nie narzuca się swoim majestatem, swoją wielkością. Nie daje nam wszystkiego kawa na ławę. Szanuje wolność człowieka, zawsze przychodzi w sposób delikatny. Pozwala się rozpoznać tych, którzy otwierają przed nim swoje serce, tym, którzy wchodzą do swojej izdebki, tym, którzy wchodzą do komnaty oblubieńca, tym, którzy rzeczywiście chcą go poznać, którzy go szukają. Tym się daje chętnie poznać, ale zobaczcie, Ewangelia mówi, on okazywał, jak on miał iść dalej. Bóg jest wędrowcem przez nasze życie. On nie wchodzi z butami w nasze życie. On zawsze szanuje wolność człowieka. Okazuje, jakoby miał iść dalej, jakby przechodził tylko przez nasze życie. Dokonuje paschy przez nasze życie, przejścia. Ale Jezus przychodzi, towarzyszy, tylko my go nie widzimy. Często, kiedy przychodzą jakieś trudne momenty w naszym życiu, mówimy, gdzie jest Bóg. My go nie widzimy, ale to nie znaczy, że go nie ma. Nie poznali go, bo oczy ich były niejako na uwięzi, były przesłonięte. Są jeszcze ślepcami. Nie otwarły się ich oczy, nie zaczęli widzieć sercem, tak jak święty Jan, jak umiłowany uczeń. Nie zaczęli widzieć sercem, jak Maria Magdalena. Oni jeszcze są ślepi. Ale Jezus, zobaczcie, pozwala i zaprasza ich do tego, żeby wyrazili to całe swoje rozczarowanie, które mają w sercu. Jezus pyta ich, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich powiedział, ty chyba jesteś jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. Jezus dalej pyta, cóż takiego? Powiedz mi, wyrzuć z siebie to całe swoje rozczarowanie, cały swój smutek, żal. Wylej swoje serce przed Panem. Powiedz Mu o tym wszystkim, co Cię boli, co jest trudne w Twojej historii życia. Powiedz Mu o swoim krzyżu. Powiedz o tym, co napawa Cię smutkiem. I oni wypowiedzieli cały swój żal. Wypowiedzieli całe swoje rozczarowania. Myśmy się spodziewali. A my mieliśmy swoje plany na Jezusa. I teraz zostaliśmy z niczym. Zainwestowaliśmy całe swoje życie, poszliśmy za Nim i co? Został ukrzyżowany, a myśmy się spodziewali, że On zawsze będzie uzdrawiał, że będzie zawsze wskrzeszał umarłych, że będziemy jedli chleba do syta, że nic nam nie zabraknie, że będziemy królowali razem z Nim, a tymczasem Go zabili, ukrzyżowali. I trudno gdzieś skonfrontować tą prawdę o wszechmocnym Bogu, Mesjaszu, który przychodzi w Jezusie Chrystusie i tym, który pozwala się ukrzyżować. Pojawia się wiele wątpliwości w sercu, czy On mówił prawdę, czy On rzeczywiście jest Mesjaszem. Ale Jezus zaczyna im wyjaśniać Pisma, zaczyna im głosić Boże Słowo, zaczyna im pokazywać, że to wszystko musiało się stać. Zobaczcie, kiedy otwieramy Księgę Słowa Bożego, kiedy wchodzimy do komnaty Króla, wtedy Słowo Boże zaczyna wyjaśniać nam historię naszego życia, zaczyna wyjaśniać nam nasz krzyż, którego doświadczamy, zaczyna rzucać światło na historię naszego życia, zaczyna pokazywać ukryty sens tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, nawet tych trudnych wydarzeń, których my nie rozumiemy, którymi jesteśmy rozczarowani. Słowo Boże daje światło, daje nam przekonanie, że Bóg jest obecny w historii naszego życia. Jeśli tego słowa nie słucham, nie czytam, to wtedy diabeł zaczyna interpretować moje życie i wtedy wlewa w moje serce smutek, rozczarowanie, a kiedy już jestem smutny, rozczarowany tym, co jest realem mojego życia, mojej historii, wtedy przychodzi i pokazuje mi jakiś Emaus. Wtedy pokazuje mi jakąś drogę, gdzie mogę uciekać, jakąś mrzonkę, jakiś grzech, jakiś miraż, jakąś fatamorganę na pustyni, która nie istnieje, po to, żeby mnie sprowadzić z właściwej drogi. Ale zobaczcie, co robi Słowo Boże, co robią Pisma z uczniami. Doprowadzają ich do pragnienia spotkania z żywym Jezusem. Oni jeszcze nie wiedzą, że to jest Jezus. Ale to jest najpiękniejsza rzecz, którą człowiek może wypowiedzieć. To jest, można by powiedzieć, modlitwa tych uczniów w drodze do Emaus. Kiedy już się zbliżali do tej miejscowości, gdzie, dokąd zmierzali, a on ciągle okazywał, jakby miał iść dalej, jakby był wędrowcem. Słuchajcie, znowu Bóg daje nam swoje słowo, daje nam obietnicę, daje nam dobrą nowinę, ale to słowo zawsze mówi, jeśli chcesz. Jeśli chcesz pójść za mną, jeśli chcesz być moim uczniem. Nie wchodzi Bóg na siłę w nasze życie. On okazuje, jakoby miał iść dalej. A oni wtedy przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Bóg jest wędrowcem w naszym życiu i czeka, żebyśmy my wypowiedzieli tą najpiękniejszą modlitwę, jaką może powiedzieć człowiek. Zostań z nami, Panie, bo bez Ciebie nasze życie ma się ku wieczorowi, bo bez Ciebie nasze życie jest ciemnością. Zostań z nami, bo bez Ciebie nasza historia życia nie ma sensu. Jezus tylko czeka na to zaproszenie. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. I wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Starożytny kościół, ojcowie kościoła, interpretując tą Ewangelię, zawsze widzieli w niej katechezę o Eucharystii. Zawsze widzieli w niej podpowiedź, gdzie mogę spotkać Chrystusa, kiedy jest we mnie pokusa ucieczki do Emaus. Gdzie mogę spotkać żywego Pana zmartwychwstałego, kiedy jestem rozczarowany historią swojego życia. Kiedy w moim sercu jest smutek, kiedy mam wątpliwości. Kiedy wydaje mi się, że Pana nie ma w mojej historii. Wtedy powinienem biec na Eucharystię. Bo tam najpierw Pan mnie zapyta, co przynoszę w swoim sercu. Zobaczcie, każdą Eucharystię rozpoczynamy od aktu pokutnego, od przyznania się do tego, że do naszych ucieczek, od przyznania się do tego, że w naszym sercu jest brak wiary, jest rozczarowanie, że jesteśmy ślepcami, że nasze oczy są na uwięzi, że nie widzimy Pana w historii naszego życia. Od tego się rozpoczyna każda Eucharystia. Bóg mówi, przyjdźcie, którzy jesteście spragnieni. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Przyjdźcie, biedaczkowie. Przyjdźcie, głodni. Przyjdźcie, ci, którzy jesteście smutni, ja was pokrzepię. Przyjdźcie, wszyscy więźniowie, niewolnicy. Przyjdźcie, ślepcy. Przyjdźcie, chromi. Przyjdźcie na Eucharystię. Bo to jest dla was. To jest dla was miejsce spotkania. Ale najpierw muszę z siebie wyrzucić starego człowieka, muszę go wypowiedzieć z siebie. Kiedy ja już wyrzucę to swoje rozczarowanie, te swoje pomysły na swoje życie, wtedy Jezus zaczyna mi głosić Słowo Boże. Przychodzi liturgia Słowa w Eucharystii, która rzuca światło na to wszystko, co ja przynoszę w swoim sercu. Zaczyna oświecać te wydarzenia, zaczyna sprawiać, że w moim sercu pojawia się inne myślenie, że ja zaczynam przeczuwać obecność Chrystusa, który kroczy obok mnie, ja go nie widzę, ale on jest ze mną. I zaczyna pojawiać się we mnie pragnienie. Pragnienie, żeby Chrystus wszedł w moje życie, żeby został ze mną. Wtedy jestem gotowy do modlitwy powszechnej, do tego, żeby odpowiedzieć na to słowo, które jest mi głoszone. Żeby prosić Pana, zostań ze mną, bądź ze mną, bo bez Ciebie moje życie jest ciemnością, bo tylko Ty jesteś światłem. Bez Ciebie nie ma innego światła. Ty jesteś jedynym światłem świata. Bez Ciebie moje życie jest ciemnością. Bez Ciebie moje życie jest zmierzchem, ma się ku wieczorowi. I przychodzi moment łamania chleba. Zobaczcie, to sformułowanie, które jest użyte w tej Ewangelii, to jest sposób, w jaki chrześcijanie w pierwszych wieków nazywali Eucharystię. Łamanie chleba. I po tym geście łamania chleba uczniowie rozpoznają, to jest Pan. Ale wtedy Jezus znika im z oczu. Zobaczcie, to jest pewien paradoks, że w naszym życiu musi się dokonać pewne przejście z widzenia Jezusa oczyma ciała, z smakowania Boga zmysłami, do wejścia w zupełnie głębszą relację z Nim, do spotkania Boga sercem. To jest zupełnie inny poziom. I wtedy już Bóg nie jest widzialny i wtedy człowiekowi, który nie ma wiary, który nie ma oświeconego serca, wydaje się, że Bóg jest nieobecny w jego życiu. Ale kiedy nam się wydaje, że Bóg jest nieobecny w naszym życiu, to Bóg jest bardzo blisko, Bóg jest w nas. Moment największej bliskości Boga jest momentem często największej ciemności, kiedy ja nic nie widzę, kiedy jest takie wielkie światło, że mi się wydaje, że jestem w ciemności. Bo Bóg przechodzi przez moje życie. I zobaczcie, ci, którzy uciekali od Jerozolimy, którzy bali się o swoje życie, bali się stracić swoje życie, zostaną ukrzyżowani tak jak Jezus, czyli byli niezdolni do miłości, byli niezdolni do stracenia swojego życia, do oddania swojego życia, do wypełnienia przykazań, bo Jezus mówi, wypełnieniem przykazań jest miłość, jest dar z siebie samego. Oni w swoim egoizmie uciekali z Jerozolimy, bo bali się, nie byli zdolni do tego, żeby oddać swojego życia. Po spotkaniu z Jezusem, po usłyszeniu Słowa Bożego i przyjęciu Chrystusa w Komunii Świętej, stają się zdolni do tego, żeby oddać swoje życie. A więc zobaczcie, Eucharystia nie ma nas wyzwolić z naszych krzyży, nie ma nas wyprowadzić w jakąś mrzonkę. Nie na tym polega mistyka chrześcijańska, że ja teraz rozpłynę się, jak mi tutaj dobrze w kaplicy, jak przyjmę Pana Jezuska, to w ogóle jestem uniesiony. Eucharystia nie jest drogą ucieczki od historii naszego życia. Chrześcijaństwo jest wcielone. Ja, doświadczając trudności historii swojego życia, będąc rozczarowany, przychodzę na Eucharystię, żeby Bóg mnie umocnił swoją obecnością, żeby On zaczął żyć we mnie i żeby On dał mi siłę, żebym ja wrócił do swojego krzyża, do swojej historii życia i jak On oddawał swoje życie. To jest ta dynamika, do której zaprasza nas Eucharystia. Właśnie tu w Eucharystii ja mogę spotkać zmartwychwstałego Pana. To jest ta katecheza. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy Jezus zaczyna żyć w swoich uczniach. O tym dzisiaj nam mówi pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan, którzy idą do świątyni, spotykają chromego człowieka. I znowu to bycie chromym to jest pewien symbol. To jest symbol tego, co robi z nami grzech, czyni nas sparaliżowanymi. Człowiek sparaliżowany nie jest w stanie kochać, nie jest w stanie czynić miłości. I ten, kto spotkał zmartwychwstałego Pana, ma, w kim zmartwychwstały Pan żyje, ma tą samą moc, którą ma Jezus. Czyli ma moc, aby temu, który jest sparaliżowany, nie potrafi kochać, który jest w śmierci, przywracać zdolność życia. Nie mają srebra i złota. Tak naprawdę, słuchajcie, trzeba też rozpoznać głęboki sens tego, co się dokonuje. Zobaczcie, zmartwychwstanie, wstanie, postawa stojąca, paralityk, chromy nie potrafi się wyprostować, nie potrafi stanąć. A więc wstanięcie na moc słowa Jezusa, na moc słowa apostołów jest symbolem wyjścia w zmartwychwstanie, w anastazis. Czyli tu nie chodzi tylko o uzdrowienie ciała. Tu chodzi o to, że ten człowiek wraca do życia, że on wraca do społeczeństwa, wraca do relacji, wraca do miłości, że on staje się nowym człowiekiem, że on dzięki słowu apostołów, którzy zwiastują Jezusa, którzy mocą zmartwychwstałego mają tą samą władzę, co ich Pan, przeprowadzić ze śmierci do życia, bo uczestniczą w Jego zwycięstwie, mogą też temu, który jest umarły, który staje na ich drodze, który jest chromy, pozwolić stać się nowym człowiekiem. I to jest też dla nas zadanie, słuchajcie. To jest misja Kościoła, to jest misja uczniów Chrystusa, żebyśmy my najpierw sami, spotykając Jezusa, pozwalając leczyć swoje serce, które jest rozczarowane historią naszego życia, przyjmując Go do swojego serca w Komunii Świętej, słuchając Jego słowa, żebyśmy byli tak przepełnieni Jezusem, że wyjdziemy z powrotem w historię życia, tam gdzie nasze życie jest połamane, gdzie spotkamy połamanych ludzi, chromych, po to, żeby im mocą Jezusa pomóc żyć, żeby im pomóc powstać z martwych, żeby oni też przeżyli anastazis, przeżyli zmartwychwstanie. To jest nasze powołanie.